Wolałbym, żeby nie była wyjeżdżała. Nic tu po mnie bez niej w Chrebtiowie.
A czemuś wać pan radził?
Nie zmyślaj, Michale. Twoją się to głową stało.
Byle tylko zdrowo wróciła. Tu westchnął mal rycerz i dodał.
Zdrowo, jak najprędzej.
Wtem skrzypnęły drzwi i jakieś małe, nędzne, obdarte, pokryte śniegiem stworzenie poczęło piszczeć żalośnie u proga.
Michale, Michale. Mały rycerz zerwał się, ale w pierwszej chwili tak zdumiał, że stanął jak skamieniały na miejscu, ręce otworzył, oczyma jął mrugać i stał.
Lecz ona zbliżyła się, mówiąc z wysileniem, a raczej jęcząc.
Michale, Azja zdradził. Chciał mnie porwać, ale mu uciekła. I ratuj.
To rzekłszy, poczęła chwiać się i padła jak martwa na ziemię. Wtedy on skoczył, porwał ją jak piórko na ręce, krzyknąwszy przeraźliwie:
Chryste miłosierny!
Lecz jej biedna, zsiniała główka zwisła bez życia na jego ramieniu, więc sądząc, że trupa już tylko trzyma w objęciu, począł ryczeć okropnym głosem.
Baśka umarła, umarła! Rety!
Wieści o przybyciu Basi piorunem rozleciały się po Chrebtiowie, ale nikt prócz małego rycerza, pana Zagloby i niewiast służebnych nie widziały jej ni tego wieczora, ni następnych. Po owym omdleniu przy progu izby odzyskała jeszcze do tyla przytomność, że mogła przynajmniej w kilku słowach powiedzieć, jak i co się zdarzyło, lecz wnet poczęły się nowe omdlenia, a w godzinę później lubo ją cucono wszelkimi sposobami, ogrzewano, pojono winem, próbowano karmić, nie poznawało już nawet męża i nie było wątpliwości, że poczyna się dla niej długa i ciężka choroba. Tymczasem jednak ruch uczynił się w całym Chrebtiowie. Żołnierze, dowiedziawszy się, że pani wróciła pół żywa, wysypali się na Majdan jak rój pszczół. Oficerowie zebrali się wszyscy w świetlicy i szepcząc z cicha wyglądali niecierpliwie nowin z Alkierza, w którym złożono Basię. Przez długi czas jednak nie można się było niczego dowiedzieć. Wprawdzie chwilami przemykale pędem przez świetlicę służebne niewiasty, to do kuchni po grzaną wodę, to do apteczki po plastry, maści i drjakwie, ale te nie pozwalały się zatrzymywać. Niepewność zaciążyła Olowiem na wszystkich sercach. Coraz większe tłumy, nawet ze wsi, zbierały się na Majdanie. Pytania krążyły z ust do ust. Rozeszła się wieść o zdradzie Azji i o tym, że pani ocaliła się ucieczką, ale że uciekała cały tydzień bez jadła i spania. Na ową wieść podnosiły się piersi z wściekłością. Wreszcie ogarnęło gromady żołnierzy dziwne, a straszne wrzenie, bo tłumione obawą, by głośnym wybuchem nie narazić zdrowia chorej. Na koniec, po długim oczekiwaniu, wyszedł do oficerów pan Zagloba z czerwonymi oczyma i zjożonymi resztkami włosów na głowie, a oni skoczyli ku niemu hurmem i sypnęli się wnet ciche, gorączkowe pytania.
Żyje! Żyje! Żyje, odparł staruszek, ale Bóg raczy wiedzieć, czy za godzinę.
Tu głos mu uwiązł w gardzieli, dolna warga poczęła mu się trząść i chwyciwszy się nagle rękoma za głowę, usiadł ciężko na ławie, po czym tłumione łkania poczęły poruszać jego piersi. Na ów widok pan Muszalski chwycił w objęcia pana Nienaszyńskiego, choć go zwyczajnie mniej lubił, i zawył z cicha. A pan Nienaszyniec zawtórował mu zaraz. Pan Motowidło oczy wybaluszył, jakby chciał coś połknąć i nie mógł. Pan Snitko począł drżącymi rękoma żupan rozpinać, a pan Chromyka ręce podniósł do góry i tak chodził po izbie. Dojrzeli żołnierze przez okna te oznaki desperacji, więc sądząc, że pani już umarła, wszczęli gwar i lament.